Dzień dobry, kłaniam się. Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Myślę, że można powiedzieć, że dzisiaj specjalna. W pewnym sensie moim gościem jest Łukasz Jasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, także krytyk filmowy, dziennikarz. Witam cię, Łukaszu.
Dzień dobry, Łukaszu.
No i chyba przede wszystkim trzeba powiedzieć, bo z tej okazji się tutaj spotykamy, że właśnie ukazuje się wywiad Rzeka z tobą, zrobiony przez Michała Kolankę. Okładkę tej książki widzą państwo w tej chwili tutaj na ekranie. Książka nazywa się Ostatni etap. I no, to jest bardzo szczery wywiad, przynajmniej w moim odczuciu, biorąc pod uwagę, co mówią ludzie, którzy dopiero co odeszli z polityki. Pomyślałem, że rzeczywiście warto się spotkać i o pewne rzeczy, które są w tej książce, a może też takie, których tam nie ma, cię zapytać, ale myślę, że musimy jedną rzecz na początek mieć za sobą, bo to jest sprawa, z którą się ty kojarzysz na pewno większości moich widzów, moich czytelników i to się zawsze powtarza i w moim mniemaniu to się będzie za tobą niestety ciągnęło do końca twojej kariery, czyli słynne słowa: jesteśmy sługami Ukrainy. Zawsze to jest sklejone po prostu z nazwiskiem Jasina.
Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, dokładniej. Bo
tak,
nawet
narodu.
Ci, to
tak,
cytują,
narodu tu
za
jest
to, kiedy
ważne.
To poprawnie.
Narodu tu jest ważne, bo ja muszę powiedzieć, że kiedy te słowa usłyszałem, z czym się oczywiście głęboko nie zgadzałem wtedy, to od razu załapałem, że to sformułowanie sługami narodu jest nawiązaniem w ustach filmoznawcy do serialu Sługa Narodu, serialu, w którym występował Wołodymyr Zełenski. Ale powiedz w ogóle, dlaczego ty to powiedziałeś? Czy to było odzwierciedlenie rzeczywiście twoich odczuć? Czy to było jakieś, no nie chcę powiedzieć przejęzyczenie, bo nie, ale no, nierozważnie użyta metafora? Jak to w ogóle było?
Przede wszystkim warto, aby ci, którzy do tego się odwołują, a ty zresztą obejrzałeś to, z tego co pamiętam, zaraz w marcu 2022 roku, bo byłeś jedynym człowiekiem, u którego na profilu X-owym się do tego odniosłem, nim pan minister powiedział, żebym jednak tego nie komentował. Jest to sformułowanie dotyczące jednej pojedynczej kwestii, więc absolutnie żadnych odczuć dotyczących całości relacji polsko-ukraińskich wtedy, o których sobie pewnie zresztą jeszcze porozmawiamy. Jest to kwestia dotycząca propozycji, którą ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński, jak był z premierem Morawieckim i premierami Czech i Słowenii w Kijowie, złożył Wołodymyrowi Zeleńskiemu. To była propozycja dotycząca rozmieszczenia na Ukrainie sił pokojowych. Wołodymyr Zeleński w taki dość, wtedy zaczynał już taki być niezbyt kulturalny sposób, tą propozycję odrzucił, mówiąc, że nie za bardzo nawet kojarzy, co Jarosław Kaczyński mówił. A ja uznałem, że powiem, że w tej sprawie, było pytanie dziennikarza zresztą TVN-u, jesteśmy do dyspozycji władz Ukrainy w sprawie ewentualnego rozmieszczenia sił pokojowych. Jest to nagrane na materiale, ale podejrzewam, że 99,9% ludzi, którzy usłyszeli hasło o słudze Ukrainy, nawet tego nigdy nie obejrzało. No cóż, kiedy konferencja prasowa toczy się na żywo, łatwo jest się pomylić. Nie myli się i nie przejęzycza tylko i wyłącznie ten człowiek, który nic nie mówi. Przejęzyczali się znacznie lepsi ode mnie. A ja doszedłem do wniosku, że muszę powiedzieć coś być może błyskotliwego, żeby przeciąć tą dyskusję z dziennikarzem na temat prezesa Kaczyńskiego. Powiedziałem to, co powiedziałem, nawiązałem do filmu. Po jakiejś półtorej godzinie TVP Info puściło fragment z tą konferencją i się zaczęło. I to jest cała historia, a reszta to już jest rzecz wynikająca z tego wszystkiego, co zostało powiedziane.
No bo te słowa później zostały umieszczone w kontekście wszystkiego, co Polska dla Ukrainy robiła i jaki miała do Ukrainy stosunek. I dlatego ja pozwolę sobie, chociaż mam pytania od widzów, tu od razu uspokajam tych, którzy te pytania w komentarzach do mojego wpisu umieścili. Tak, zadam państwa pytania, ale jedno zadam już teraz, bo ono po prostu się łączy z tym tematem. Jeden z moich widzów pyta, czy cofnąłby pan te słowa, znając reperkusje?
Oczywiście, zawsze chcemy cofnąć słowa, które wywołały reperkusje, których nie chcieliśmy wywołać. Ale jest to marzenie kompletnie nierealizowalne z punktu widzenia praw fizyki i historii.
No tak, tego oczywiście nie damy rady
zrobić.
Mogę
to tylko tłumaczyć. Cóż, powiem tak, Bardzo chętnie odpowiadam na pytania związane z tym lapsusem dla ludzi, którzy naprawdę są nim przejęci. Jest też ogromna liczba beznamiętnych hejterów. Takie jest życie. I trzeba się z tym pogodzić.
To teraz już przechodzę do książki, zaczynając od mojego dosyć ogólnego wrażenia. Przeczytałem ją bardzo szybko, to Państwu też mogę tę książkę polecić, choćby dlatego właśnie, że szybko się to czyta. Jest to wartka rozmowa, ale no ja miałem takie odczucie i myślę, że wiele osób może takie odczucie mieć, czytając ją, że w dużej mierze to jest rozmowa podyktowana Twoim rozżaleniem. W związku z tym, jak zostałeś potraktowany, zostałeś wyrzucony z MSZ-u, jeszcze o tym porozmawiamy bardziej szczegółowo. Natomiast moje odczucie, przepraszam za tę szczerość, ale no rozmawiamy szczerze tutaj. To naprawdę jest szczera rozmowa i ty
nigdy
się na nią zgodziłeś.
Nigdy się nie zdarzało, wiesz?
To prawda. A znamy się już parę lat. Czy nie obawiasz się, znaczy, czy, po pierwsze, czy nie jest rzeczywiście tak, że ta rozmowa się wzięła z twojego żalu i czy nie obawiasz się, że taka interpretacja no trochę stępi jej, jeżeli można tak powiedzieć, siłę rażenia, bo wszyscy będą na to patrzeć przez ten pryzmat. O, wyrzucony, rozżalony Jasina teraz się zebrał i wali w tych, którzy kiedyś mu dali robotę.
Jeśli się tak patrzeć na krytykę, to tam raczej mało wale, proszę państwa, w tych, którzy dali mi robotę merytorycznie. Ale wiesz co, Łukaszu, mówiliśmy przed chwilą o sprawie sługi Ukrainy. Wiesz, ja się już trochę przyzwyczaiłem, że czasami nie ma wpływu, nie możesz mieć wpływu, albo nawet ja nie mam wpływu na interpretację. Bardzo często interpretujemy coś, nim się coś przeczyta, nim się do czegoś odniesiemy, nim się z czymś ktoś zapozna, proszę państwa. Więc ja mogę tylko apelować, żeby przed wyrażeniem opinii na temat powodów, które zresztą w tej książce omawiam, wszystkie różne, do niej zajrzeć, odnieść się do tego, co powiedziałem. Na tych, którzy z góry wiedzą, dlaczego coś zrobiłem i dlaczego popełniłem takie, a nie inne decyzje w moim życiu, nic już nie jestem w stanie poradzić. Zresztą myślę, Łukaszu, trochę mnie tutaj zrozumiesz, bo czasami naprawdę nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić, co inni o nas myślą i czego od nas oczekują. To pierwsza właściwie taka refleksja z grubsza. Czy książka jest efektem rozżalenia? Nie rozżalenia. Rozżalenie to jest emocjonalny stan, który istnieje zazwyczaj na początku i nad którym my, dorośli ludzie, pracujemy. Ja owszem, przyznaję się tam do poczucia zawodu osobą swojego przełożonego. Mam do tego prawo i myślę, że głosy krytyczne, które się na pewno podniosą, że nie wolno mówić o swoim przełożonym, moim zdaniem nie są trafne, bo nie stajemy się czyimiś niewolnikami na wieczność. Tylko dlatego, że przez chwilę z kimś pracowaliśmy, ani nikt się nie staje naszym niewolnikiem na wieczność. Myślę, że powodów jest więcej i ten, o którym mówiłeś, nawet nie jest jednym z ważniejszych. Przede wszystkim powodem jest to, że była to ciekawa historia, ważna konfrontacja osoby, która była publicystą, czyli pisała o polskiej polityce zagranicznej, a nie ją realizowała z tym, jak naprawdę wygląda jej realizacja. Coś, co się zdarza w takich sytuacjach normalnie w tak zwanym świecie zachodnim. Wykorzystujemy doświadczenie do napisania czegoś, co ma innym pozwolić to doświadczenie wykorzystać. I to jest główny powód tej książki. Wracając jeszcze raz do tego, co powiedziałeś na początku, a i tak takie głosy będą. I cóż, pora będzie się do nich także przyzwyczaić, tak jak do tego, że niektórzy ludzie zawsze będą uważali, że jestem sługą Ukrainy i jej podnóżkiem.
A może to jest tak, że też taka myśl przyszła mi do głowy w trakcie lektury. Może to jest tak, że twoje różne spostrzeżenia, nawet zaskoczenie, negatywne zaskoczenie pewnymi mechanizmami, czy na przykład osobą pana ministra Raua właśnie, bo rozumiem, że to trochę było zaskoczenie, wzięło się z tego, że przyszedł do polityki skokowo ktoś, kto nie siedział w polityce nigdy i następnie z tej polityki wyleciał. Znaczy, mam na myśli to, że gdyby ktoś zaczynał normalną karierę polityczną, tak jak to zwykle bywa, gdzieś tam od jakiejś młodzieżówki, stopniowo się w to wdrażał i tak dalej, nie miałby takiego poczucia szoku. No, nie uważałby tych rzeczy, które ty tam opisujesz, za jakoś niezwykłe.
Ale też jeżeli państwo przeczytają i ty też dużo tej książce czytałeś, nie wszystko opisuję jako rzeczy niezwykłe i nie wszystkim jestem zaskoczony. To jest racja zaskoczenia, ale i czasem nie zaskoczenia. Wiesz, przyjście do polityki skokowo, ale ja zajmowałem się polską polityką zagraniczną jako analityk, jako publicysta już od wielu, wielu lat. Miałem związek z większością środowisk, które się tą polityką zagraniczną zajmują, więc nie było to aż takie wielkie zaskoczenie. Myślę, że jedną rzeczą, która mogła mnie zaskoczyć, było jednak ostateczne odkrycie, jak to się robi, że tak trochę sparafrazuję bismarckowskie podejście. Natomiast tutaj ty poruszyłeś bardzo, bardzo ważną rzeczą. Normalna kariera polityczna, kariera rozpoczynająca się od młodzieżówek, parzenia kawy, kariera niemalże korporacyjna, która buduje
noszenia
każdego
kapci,
polityka.
jak to niektórzy złośliwie mówią.
Ja zostałem wzięty do polityki, ale na stanowisko, które miało się zajmować komunikacją polskiej polityki zagranicznej. To była trochę inna sprawa i myślę, że pewnym błędem, którym popełniłem, było to, że może to być stanowisko, które potrzebuje jednak, podobnie jak myślę wiele jednak stanowisk w polskiej polityce, kompetencji. Większych od parzenia kawy i przyuczania się u boku posła. Ja zresztą byłem asystentem posłów co najmniej kilka razy we wczesnej młodości. Byłem asystentem Henryka Wójca, byłem asystentem Pawła Śpiewaka, więc nie chciałbym tutaj udawać osoby, która nigdy nie miała związku z tego typu robieniem kariery. Ale ja też przy okazji, w przeciwieństwie do paru polityków, sam skończyłem studia, a nawet napisałem doktorat, że tak zrobię pewną aluzję do różnych kolegiów humanów.
Ja, mówiąc o tej książce paru osobom, paru znajomym i rekomendując ją, użyłem takiego sformułowania, że to jest wywiad kamikadze. To znaczy, ja mam takie wrażenie, czytając przynajmniej niektóre fragmenty tej rozmowy, że ty naprawdę spaliłeś za sobą tą rozmową kilka mostów. Nie miałeś takich wątpliwości? Tutaj nie będę oczywiście mówił konkretnie, o jakie fragmenty mi chodzi, bo nie chcę spoilerować. Kupią państwo książkę, to państwo przeczytają. Być może będą państwo mieli inne wrażenie. No ale trochę tak to wygląda. Tak jakbyś powiedział, dobra, mnie już po prostu tamten kierunek nigdy nie interesuje. Mam was gdzieś, no albo może nie przeanalizowałeś konsekwencji tego, co z tego wyniknie.
Oczywiście,
ja już
że
przepraszam, że jeszcze powiem, rozmawiałem z parę dni temu dosłownie z jednym z posłów i no, opowiadam mu, co w tej książce jest, a on z takim spokojem mówi, jeżeli tam jest to tak napisane, jak pan powiedział, to ja go pozwę. I myślę, że może być parę takich historii.
Cóż, ja się nawet domyślam, o kogo chodzi, bo ja tam zbyt wielu ludzi nie krytykowałem. Natomiast, a tego posła akurat uprzedziłem przez jego bliską osobę, co chcę napisać. Natomiast, cóż, myślę, że mosty spaliły się nie tylko z mojej winy w październiku, listopadzie, grudniu roku 2023. Powrotu nie mam. Kto przeczyta? Myślę, że nie mam też stanowczo żadnej możliwości przeniesienia się na drugą stronę, bo będę też po czytaniu tej książki przez niektórych krytykowany za delikatność, za brak krytyki Prawa i Sprawiedliwości, za solidaryzowanie się jednak z większością polityki, która była wykonywana w kwestii polityki zagranicznej. Cóż, ja z tamtego środowiska odszedłem, nie mam do niego powrotu, więc nie widzę też powodu, żeby po wyrzuceniu mnie na śmietnik historii nagle być jakąś osobą przesadnie lojalną wobec tych, którzy mnie na ten śmietnik historii wyrzucali. Lojalność jest rzeczą obowiązującą w dwie strony. Mam ten luksus mówienia prawdy, nieoczekiwania jakichś darów od nikogo i z niego korzystam. Ot, normalna życiowa szansa.
Wracając do słów o byciu sługą narodu ukraińskiego, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, myślę, że wiele osób, patrząc na rzecznika, jakiegokolwiek rzecznika, nie tylko na ciebie, no, odbiera jego słowa, jego stanowisko również jako jego osobiste stanowisko. No tak to po prostu psychologicznie jest. Powiedz, dzisiaj możesz to powiedzieć, powiedz, do jakiego stopnia sam zgadzałeś się z linią polityki ukraińskiej, która zaczęła być realizowana po 24 lutego 2022 roku? Czy z czasem twoje podejście do tego się zmieniało? Z jakim nastawieniem odchodziłeś z resortu, jeżeli chodzi o tę politykę? No bo tutaj przypomnijmy, że powodem twojego odejścia, a najpierw twojego zawieszenia, były też słowa dotyczące sprawy ukraińskiej.
Ja się zgadzam z polityką ukraińską naszego rządu. Nie zgadzałem się jak prywatnie, jako obywatel, z pewnymi jej elementami. Tutaj może być taka bardzo głęboka dyskusja między nami, bo ja się zgadzałem z tym, że należy za wszelką cenę, chociaż to jest trudna do zdefiniowania kwestia, co znaczy za wszelką, popierać Ukrainę w jej walce z agresją rosyjską.
No właśnie, cieszę się, że zaznaczyłeś, że to jest do zdefiniowania, bo ja z kolei zawsze bardzo mocno się przeciwstawiałem takiemu ujęciu, bo co to znaczy za wszelką cenę? To znaczy mamy się sami zlikwidować, oddać wszystko, prawda? No ale rozumiem, że nie wchodzimy tutaj w tę dyskusję konkretną.
Możemy nawet na kilka zdań w tą dyskusję, Łukaszu, wejść. Wsparcie drugiego człowieka nie może narażać nas samych. To jest bardzo odwieczne prawo, które zauważamy chociażby w samolotach, kiedy jednak rodzic musi najpierw założyć sobie maseczkę, a dopiero potem założyć maseczkę swojemu synowi czy córce, która obok niego siedzi. Mamy na ten temat etyczną dyskusję toczącą się choćby w kulturze chrześcijańskiej naprawdę od wielu stuleci. Tymi, którzy poświęcają się za innych, są zazwyczaj święci, męczennicy, ludzie, którzy są przykładem, ale odbiegają od tej normalnej rzeczywistości. Ukrainie należało pomóc i Polska zrobiła bardzo, bardzo wielką rzecz.
Polska ale właśnie czy nie za dużą, bo to jest ta dyskusja.
Nie za dużą, natomiast problem polegał w czym innym. Nie formułowaliśmy od początku granic i nie zadbaliśmy o to, aby przy okazji załatwić swoje interesy. Nie zdawali też sobie sprawy pewnie niektórzy polscy politycy, ale to jest kwestia dyskusji na temat tego, że problemy historyczne wcale nie znikły i nie zostaną rozwiązane przez ten wielki polski gest wobec Ukrainy i że w ogóle historia i pamięć o nierozwiązanych kwestiach z przeszłości, bo tu już wprost przechodzę do kwestii wołyńskiej, może mieć dla nas aż takie znaczenie.
Jeszcze zanim o kwestii wołyńskiej, też mam zamiar cię o to zapytać, to jako znawcę spraw wschodnich, jako człowieka z Hrubieszowa, o czym opowiadasz dużo w tym wywiadzie, czyli znającego Ukraińców, ale też człowieka, który z Ukraińcami miał do czynienia na tym dosyć wysokim stanowisku. Chciałem cię zapytać, jaka to jest mentalność? Ja się spotkałem z relacjami różnych polityków, którzy mieli do czynienia z Ukraińcami na poziomie politycznym właśnie, decydenckim, którzy jednoznacznie mówią to, co mówią też często zwykli ludzie, którzy mają z Ukraińcami do czynienia, że to jest mentalność turańska, że to jest państwo i naród i klasa polityczna, która wykorzysta bezwzględnie każdą naszą słabość. Tutaj nawiązuję do tego, co powiedziałeś na temat niestawiania granic. To znaczy, że jeżeli my okazujemy się miękcy nawet z najszlachetniejszych powodów, to Ukraińcy wykorzystają nas do końca, po czym nas jeszcze kopną w tyłek. Jak ty to odbierasz?
Przywołałeś tutaj pojęcia rodem z piśmiennictwa Feliksa Konecznego. Więc ja musiałem szybko przypomnieć, co czytałem o cywilizacji turańskiej 25 lat temu, kiedy na Kulu byłem, bo wtedy te książki praktycznie poza Kulą i pewnymi środowiskami nie występowały. Nie, ja tutaj po pierwsze chcę bardzo mocno zaznaczyć, że Ukraińcy, jak każdy naród, w tym Polacy, Niemcy, są różni jak każdy inny naród. Przecież tutaj musimy się odnieść do ukraińskiej elity politycznej, do ukraińskiej elity rządzącej. Bardziej, bo ja poznałem, myślę, że statystycznie więcej niż każdy Polak Ukraińców, bo od 25 lat regularnie bywam w tym państwie, jestem kimś, kto się nim zajmował. Ukraińska elita rządząca jest asertywną postsowiecką elitą rządzącą. Wytworzoną w warunkach silnej asertywności państwa, w którym przez 30 lat wygrywał ten, kto był silniejszy, cyniczniejszy i mocniejszy. To nie jest państwo tworzone przez miękkich asystentów, posłów, którzy parzyli kawę. To jest państwo tworzone przez twardych graczy, wywodzących się z bardzo różnych środowisk. To też oczywiście nie jest tak, że wyłącznie na wschodzie ludzie są twardzi i wyłącznie na wschodzie ludzie nie dotrzymują umów, ale jest to państwo, które także w warunkach wojennych państwo i jego elita patrzą się wyłącznie na swój własny interes. No, to się też zresztą powinno wydawać całkowicie zrozumiałe. Bo
a było to oczywiste, było oczywiste i zrozumiałe po naszej stronie? Jakie jest twoje odczucie?
Ja znam i tutaj nie będę wymieniał nazwisk, ale ci ludzie akurat mnie nie pozwą, choć nie są posłami europejskimi z Łodzi. Bardzo wielu tych ludzi zdawało sobie sprawę z tego, jak trudna jest sytuacja, jak trudna jest to grupa. Starali się za wszelką cenę z nimi negocjować, starali się za wszelką cenę wypracować pewne wspólne stanowisko i starali się pewne sprawy załatwić, być może kosztem innych. Zawsze jest tak w polityce, że jedną rzecz się załatwia, a na drugą się w tym momencie nie ma czasu. Ciężko jest to do końca ocenić, ale mam wrażenie, że przynajmniej na przykład zaplecze analityczne, z którego się w dużym stopniu wywodzę, czy inne grupy profesjonalne sygnalizowały, jak to wygląda. Mój szef stykał się z regularną asertywnością, mój były szef, profesor Rau, stykał się z regularną asertywnością pana ministra Kuleby, także już byłego. Więc myślę, że tutaj się nałożyły wiele czynników. Na pewno zdarzali się i dalej się zdarzają, jak się na to patrzę, na polski świat polityczny, decydenci polityczni, którzy zielonego pojęcia nie mają naprawdę o tym, jak wygląda rozmowa na szczeblu międzynarodowym z państwem takim jak Ukraina, ale ja myślę, że to nie dotyczy tylko Ukrainy, ale też i bardzo wielu innych państw, także zachodnioeuropejskich.
Wspomniałeś słowo Wołyń i chciałbym do tego wrócić i teraz chciałbym porozmawiać o tym, jak wyglądała kwestia twojego pożegnania z kolei z resortem, które, no przynajmniej oficjalnie, ale ty też o tym mówisz w rozmowie, było związane z twoją opinią wyrażoną publicznie na temat tego, jak Ukraińcy powinni się zachować w kwestii Wołynia. Jaka twoim zdaniem jest rola tej sprawy w relacjach polsko-ukraińskich i skąd bierze się takie nastawienie Ukraińców do tej kwestii, jakiego jesteśmy świadkami? Podkreślam tutaj czas teraźniejszy jesteśmy, ponieważ ja uważam, że to jedno zdanie, jeden akapit we wspólnym oświadczeniu panów ministrów Sikorskiego i Sybichy nic tak naprawdę na razie przynajmniej nie zmienia.
Ja myślę, że nie dość, że nie zmienia, bo na razie nie mamy dowodów namacalnych na to, że zmienia. Ale jeszcze może stworzyć, i to, jeżeli pozwolisz, Łukaszu, wybiegnę na chwilę w przyszłość, dużo problemów w relacjach polsko-ukraińskich w najbliższym czasie. Kandydatem na prezydenta z ramienia obywatelskim, ale popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość jest dr Karol Nawrocki, prezes IPN-u. Człowiek, który z urzędu jest zaangażowany w te kwestie i myślę, że manipulacja kwestiami ekshumacji, załatwienie ich w takim, a nie innym momencie, w marcu czy w kwietniu przyszłego roku, lub też niezałatwienie może mieć wpływ na polską kampanię wyborczą. I to jest jeszcze rzecz, która jest dopiero przed nami. Wracając do tego, o co pytałeś, to jest sprawa, której podobnie jak bardzo wielu spraw związanych z historią, po prostu się w Polsce nie doceniało. Wielu ludzi nie miało świadomości tego, jak ważna ta zbrodnia i pamięć o niej jest dla wielu. Politycy bowiem bardzo często nie mają takiej świadomości. Interesuje ich to, czy obraz ich w mediach jest dobry, czy dziennikarze przedstawiają ich dobrze, czy ich ludzie są uplasowani na odpowiednich stanowiskach w samorządzie, czy w administracji, ale już nie takie ważniejsze, mocniejsze sprawy. Wołyń jest zresztą od 30 lat nierozwiązanym problemem każdej kolejnej polskiej administracji, każdego kolejnego rządu. Każdy polski polityk się za to zabierał, i ostatecznie niewiele mu z tego wychodziło. Ja pamiętam 2013 rok i obchody 70-lecia tej zbrodni, które się zresztą odbywały w katedrze w Łódzku, podobnie jak 10 lat później, gdzie jakiś młodociany prowokator, prawdopodobnie za pieniądze, próbował zaatakować chyba jajkiem pana prezydenta Komorowskiego. I wtedy też tej sprawy Polska rozwikłać nie mogła. Nigdy nie było na nią dobrego czasu. Sprawa frustrowała ofiary ich potomków, trafiała w ręce różnych ludzi, którzy zaczęli ją wykorzystywać politycznie. To, że teraz część polskiej lewicy i centrum krytykuje prawicowe, a nawet skrajnie prawicowe ruchy za to, że one ją wzięły na sztandary, no cóż, leżało na ziemi, to wzięli. I to dosłownie. Więc jest tutaj bardzo wiele różnych problemów, które od 30 lat obserwuję. Wiesz, jestem z miasta, w którym żyją wiele ofiary, potomkowie ofiar Wołynia, już teraz raczej bardzo. Zajmowałem się tym od 20 lat i dyskusje były wiecznie te same. Ukraina nie dojrzała, Ukraina nie jest jeszcze w stanie tego wszystkiego przeprowadzić. Poczekajmy na zmianę polityczną, będzie Juszczenko. Może poczekajmy na koniec Juszczenki, jest Majdan. Poczekajmy na to, co będzie po Majdanie. Poczekajmy na koniec wojny. Wiesz, to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy czekali z jakimiś dyskusjami o Holokauście w Polsce w latach 90. do teraz. A na Ukrainie samej, cóż, państwo, gdzie jego obywatele są ofiarami, ale też i polityka historyczna jest zbudowana w taki sposób, bo teraz na Ukrainie podkreślane są sowieckie zbrodnie, Hołodomor i inne rzeczy, nie bardzo może logicznie nagle zacząć przyznawać się do tego, że formacja zbrojna uznawana w tej chwili za jedną z patriotyczniejszych w historii tego państwa, a dokładnie jej organizacja polityczna, dopuściła się okrutnej zbrodni na ludności cywilnej. I to jest bardzo prosty powód. Kiedyś bardzo wierzyłem w uzasadnienie, że no, spora część polityków ukraińskich wywodzących się z Ukrainy Wschodniej rzeczywiście tej świadomości nie ma. Nie jest to też rzecz występująca wyłącznie na Ukrainie. W Polsce coraz bardziej wyrasta nam ogromna część społeczeństwa, która nie ma żadnej świadomości tego, co się tutaj działo, niestety. Całej tej skomplikowanej historii, ale teraz ci politycy raczej tą świadomość mają, ale starają się tej kwestii jednak nie załatwiać, głównie dlatego, że generowałaby dla nich duże problemy wewnętrzne i odbierałaby też Ukrainie pewne moralne prawa, które myśli elita rządząca, że Ukraina uzyskała poprzez taką, a nie inną walkę w ciągu ostatnich 2,5 roku.
A co się stało, wracam do tego pytania o moment twojego zawieszenia, potem twojego odwołania, co się stało, że powiedziałeś publicznie to, co powiedziałeś? Zresztą pamiętam też nasze rozmowy z tamtego okresu, spotkaliśmy się wtedy, ty zwróciłeś mi uwagę na rzecz, o której też mówisz w książce, że to nie był wtedy pierwszy raz, kiedy powiedziałeś właśnie o Wołyniu w takim tonie, a jakoś ta jedna konkretna wypowiedź została szczególnie zauważona, ale też miałem takie wrażenie, przepraszam, odwołam się tu do naszych no, prywatnych kontaktów z tamtego czasu, ale chyba mogę w kontekście tego, co w tej książce się znalazło, że no, ja miałem wrażenie, że ty sygnalizujesz pewne zniecierpliwienie jednak taką linią, która stara się pomijać ten Wołyń całkowicie, mimo że byłeś jeszcze rzecznikiem MSZ-u, oczywiście sygnalizowałeś to, jak mówię, w prywatnych kontaktach, nie publicznie.
1,5 miesiąca wcześniej chyba nawet ostrzej skrytykowałem władze ukraińskie w wywiadzie u Roberta Mazurka. Ale wiesz, prawda czasu i prawda etapu. Nie wiem, dlaczego to nastąpiło akurat wtedy. Może dlatego, że przepraszając mnie zresztą za to prywatnie, ambasador Zwarycz musiał dokonać też swojego takiego gestu protestacyjnego, prawdopodobnie na polecenie od swoich zwierzchników, bo tak działają ambasadorzy. Może dlatego, że nagle odezwały się bardzo różne głosy publicystyczne. Ja byłem wtedy bardzo mocno atakowany za ukrainofobię niemalże przez różnych publicystów centrowych i lewicowych. Estera Fliger na przykład, teraz już Rzepie, czy Adam Traczyk. Zastanawiam się, która z części mojej wypowiedzi była kontrowersyjna. Dla ambasadora Zwarycza, ta, w której prosiłem Ukraińców o większą odpowiedzialność w tej sprawie, to było bardzo dyplomatyczne sformułowanie. I odwołałem się do tej naszej polskiej tradycji, prawda? 1965 roku, listu biskupów, przepraszania, proszenia o wybaczenie. Różne tam zdarzały się potem pomysły, dlaczego to jest z mojej strony złe. Jedna, że jestem urzędnikiem za niskim rangą, druga, że nie wypada czegoś mówić prezydentowi Ukrainy. Myślę, że powody były troszeczkę inne. Rzeczywiście wysunąłem się być może, odpowiadając na to pytanie Magdy Rigamonti, przed szereg. Zresztą 2 miesiące później to był już raczej normalny komunikat ze strony polskich polityków, zwłaszcza przed kampanią wyborczą. No cóż, niektórzy startowali do parlamentu i widocznie troszeczkę się zdenerwowali, że niektórzy zaczynają mówić trochę za wcześnie, przypominając jednocześnie ich brak działań w tej sprawie. Ale zresztą tak wracając, Łukaszu, do tego wywiadu, tak się czasem zastanawiam, co miałem Magdzie Rigamonti odpowiedzieć, kiedy się mnie pyta o to, czy prezydent Ukrainy powinien przeprosić Polaków za coś. Bo miałem powiedzieć, nie powinien przepraszać, miałem nic nie mówić. No, odezwał się przez chwilę we mnie obywatel Polski, ale obywatel też państwa, którego prezydenci przepraszali za różnego rodzaju zbrodnie popełniane przez Polaków i polskich obywateli. Również takie, gdzie to było bardzo kontrowersyjne i było dla nich bardzo trudne, bo wszyscy wiemy, jaka jest dyskusja wokół tego, co się stało w Jedwabnem, ale polski prezydent miał wtedy odwagę, Aleksander Kwaśniewski, powiedzieć przepraszam. Miał odwagę Lech Kaczyński w roku 2008-2009 przeprosić Czechów za to, co zrobiliśmy w 1938. Ja po prostu jestem z innej tradycji, z tradycji brania na siebie odpowiedzialności również za ciemne sprawy swojego narodu. I tutaj trochę być może jestem niezgodny z ukraińską polityką.
No tutaj można dodać jeszcze, że pewnie to pytanie Magdaleny Rigamonti miało też związek z jej działalnością dziennikarską, no już co prawda sprzed lat, ale nie wiem, czy kojarzysz, był taki album, który ona wraz z mężem wydała, tak, wiele, wiele lat temu, bardzo wstrząsający, pokazujący na zdjęciach, no i w opisach miejsca po polskich miejscowościach, polskich wsiach, które po prostu już nie istnieją, ponieważ wszyscy mieszkańcy zostali tam przez Ukraińców wyrżnięci. To jest jakiś kompletny...
Dla wielu ludzi po prawej stronie, mam wrażenie, też problemem było to, że to było medium springerowskie, czyli Onet.
No tak, no tak.
Może,
mogło,
niski.
Mogło tak być, mogło tak być. Chciałem tylko powiedzieć, że ten album, jeżeli by ktoś z Państwa tego szukał, to jest absolutne cymelium, jest prawie, że nie do dostania. Nie wiem, czy jakieś wznowienie być może, no pewnie nie. więc trzeba szukać gdzieś po antykwariatach. Chciałem teraz porozmawiać chwilę o samym MSZ-cie. Mam takie wrażenie, że no, ty rzeczywiście z dużym taktem mówisz o wszystkich, łącznie z panem ministrem Rauem. Mówię z dużym taktem, dlatego że tam nie ma walenia cepem w tej książce, ale jest dużo jednak krytycznych uwag. No i duża część tych uwag dotyczy właśnie pana ministra Raua. I trochę teraz nawiążę do spraw osobistych, ale zapytam, czy to nie jest tak, że to jak byłeś traktowany jako urzędnik współpracujący z panem ministrem zakrawa na mobbing? Bo znaczy ty nie używasz tego słowa mobbing, nie pojawia się tam w tym kontekście, w tej rozmowie, ale z drugiej strony, no jak czytam o tych różnych sytuacjach, to trochę mam takie wrażenie.
Cóż, podobne jednym z elementów mobbingu jest to, że usprawiedliwiamy mobera. Ja trochę żartuję, ale ja zawsze będę pana ministra usprawiedliwiał, bo wprawdzie on i jego łódzkie środowisko mnie przeżyło i wypluło, co można powiedzieć i nawiązać jeszcze do tego, co mówiłeś na samym początku, bo ja wprawdzie nie uważam, że napisałem tą książkę z rozżalenia, ale że ono jednak istnieje i się do niego przyznaje, co też Łukasz przeczytał. Ale jednocześnie ten takt wynika także z tego, że ja byłem jednocześnie człowiekiem blisko pana ministra i świadkiem jego dobrej strony. Ja uważam, że minister Rau był bardzo kompetentnym, uczącym się polskiej polityki ministrem, momentami bardzo asertywnym, który poprzez brak odpowiedniej komunikacji medialnej, także czasem słuchania się mnie w tym, że powinien częściej uczestniczyć, tego nie był w stanie zaprezentować społeczeństwu. Nie naruszając kwestii tajemnic państwowych, także tą stronę pana ministra chcę w książce zaprezentować. Ale ty powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy. Minister i MSZ. Czym innym jest pan minister i relacja z jego rzecznikiem, a czym innym MSZ, który i tak na końcu traktuje politycznego ministra czy jego współpracownika jako swoje obce ciało. Jako obce ciało w tym resorcie. Więc to są dwie bardzo różne kwestie. A co do mobbingu. Ja nie zdecydowałem się ciągle na przeciwieństwie do niektórych tutaj grożących pozwami. Ach, robię tą aluzję już trzeci raz, czyli się przejąłem. Ale myślę, że akurat w wypadku tego pozwu nie mam się co martwić, bo wiem, co napisałem. Natomiast w wypadku pana ministra ja ciągle daję panu ministrowi szansę na to, abyśmy jakoś o tej sprawie porozmawiali. Bo kiedy poznajesz człowieka blisko, nie wyzbywasz się do końca szacunku. Nie jest rzeczą dobrą oddawanie nierozwiązanego konfliktu w ręce obcych ludzi, bo nigdy nie wiadomo, co potem z tego konfliktu wyniknie.
No tam jest nawet taki apel w pewnym miejscu, gdzie ty mówisz, że próbujesz się z panem ministrem skontaktować, ale on nie odpowiada. Panie ministrze, niech pan mi odpowie. Dosłownie tak, takich słów tam używasz.
Myślę, że ci, co bardziej lewicowi obserwatorzy, jeżeli oglądają twój kanał, ci, którzy nienawidzą mnie od czasu Barta Staszewskiego, w tej chwili zarzucą mi, że jestem skomlącym o kontakt człowiekiem, o mentalności ofiary. Ale to jest też taka pewna mentalność, którą ja wyniosłem ze swojego domu. Rozwiązywanie pewnych kwestii w kulturalny sposób. Skoro panu ministrowi nie udało się w kulturalny sposób rozwiązać kwestii współpracy ze mną, apeluję dalej, abyśmy rozwiązali tę kwestię jak ludzie. Jak widzisz, jestem szczery i rozżalenie nie pozwala mi jednak mimo wszystko dawać szansy temu drugiemu człowiekowi.
Powiedziałeś o tym, że pisząc przez wiele lat o polityce zagranicznej, wypowiadając się na jej temat i analizując ją, trafiłeś wreszcie do miejsca, gdzie się ją robi. Jakie wyniosłeś stamtąd wrażenie o gmachu tak zwanym, gmachu tak jest nazywane w slangu urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mówiło się, pisało się dużo, wiele tekstów temu poświęcono, jak patologiczne mechanizmy tam działają. Ty również w tej rozmowie sporo opowiadasz, zwłaszcza na temat tego systemu awansów, odwołań, poniżeń, finansowych korzyści związanych z wyjazdami. Ja się zastanawiam, czy my w ogóle mamy w twojej opinii, na ile mogłeś to zobaczyć, pracując tam jednak przez jakiś czas, czy my mamy w ogóle profesjonalny aparat dyplomatyczny, czy nie?
Mamy, bo MSZ jest rozwinięciem najbardziej polskiego z polskich przysłów, a najbardziej polskie przysłowie to jest na dwoje babka wróżyła. Jesteśmy krajem, w którym osoby mające naturalną, a czasami chorobową, jak to niektórzy aspergerowcy, skłonność do logiki, nie potrafią się w tym systemie odnaleźć, bo MSZ jest jednocześnie miejscem pełnym ludzi będących profesjonalną służbą dyplomatyczną oraz miejscem chaotycznym i pełnym ludzi nie będących, moim zdaniem, kompetentnymi pracownikami polskiej służby dyplomatycznej. Jak to w Polsce? Mądrzy? Niemądrzy. Fachowi? Niefachowi. Ludzie fachowi zepsuci przez system? Ludzie, którzy mimo zepsucia systemu przez 30 co najmniej ostatnich lat, bo to jest najstarsza grupa pracownicza MSZ-u, ludzie, którzy zaczynali pracę na przełomie Polski Ludowej i III RP, stworzyli bardzo wiele dobrych rzeczy. Wiele rzeczy zostało zaprogramowanych, a wiele powstało przypadkiem. Są znakomicie pracujące ambasady i takie, gdzie według mnie niewiele się dzieje. Są intryganci i są ludzie poświęcający się w służbie dla Polski. I tak, i tak. Nie da się zbudować jednolitego obrazu. Myślę, że zresztą też pod wieloma tymi względami, gdyby nie istnienie tej służby zagranicznej, wyjazdy zagraniczne, które wielu MSZ-owcom teraz, zwłaszcza dzięki Prawu i Sprawiedliwości i dokonanym wtedy reformom służby zagranicznej oferuje naprawdę w miarę godną zapłatę oraz możliwość choćby kształcenia swoich dzieci, ministerstwo nie różniłoby się od innych urzędów, gdyby nie ta rzecz i ten cały nimb, otoczka dyplomatyczna, która też bardzo mocno jest u nas zbudowana pod wpływem kultury, kodów kulturowych, filmów, książek i różnych rzeczy. Wiesz, kiedy powiedziałem to, co powiedziałem o Wołyniu, jeden z młodych polskich analityków, zresztą z rządowego centrum podlegającego ministrowi kultury, zarzucił mi, że to, co robię, jest niezgodne z tym, jak pracuje dyplomacja i powołał się na serial Dyplomatka, który jest wyświetlany na jednym z serwisów streamingowych. No, choćby dlatego warto było być w MSZ-cie, żeby zobaczyć, że świat może jest podobny trochę do persony non graty Krzysztofa Zarudzkiego, ale już na pewno nie do Dyplomatki czy innych amerykańskich seriali o dyplomacji.
Jeszcze wracając na chwilę do okoliczności twojego zwolnienia, tutaj bym chciał doprecyzować, jak to właściwie wyglądało. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego ty powiedziałeś to, co powiedziałeś, ale co się właściwie wtedy wydarzyło? Ja pamiętam ten moment i ty zresztą też o tym trochę w książce mówisz, stwierdzając, że właściwie ludzie nie wiedzieli, czy ty jesteś nadal tym rzecznikiem, czy nie jesteś. I ja też wtedy pamiętam, że przez jakiś czas właściwie nie wiedziałem, co się dzieje. Wiedziałem, że jesteś zawieszony, ale właściwie i co potem? Jak to z twojej perspektywy pracownika aparatu państwowego wyglądało?
Formalnie żadnego zawieszenia nie było. Nawet wydany został specjalny komunikat, że go nie ma, ale faktycznie ono było. Nieformalne, potem na urlopie byłem przez pewien czas, potem do pracy wróciłem, ale miałem już komisarz polityczną, która była prawą ręką pana ministra Rała, zresztą teraz jest prawą ręką obecnego ministra. Bardzo dobrze, no niech urzędnicy sobie radzą. Ale to był taki dziwny stan zawieszenia, pomimo tego, że ja przez dwa ostatnie miesiące powróciłem do wykonywania części przynajmniej swoich obowiązków i formalnie byłem rzecznikiem do 13 października 2023 roku, do odwołania mnie, bo i tutaj trzeba powiedzieć, że jak to się mówi, na 600 braków lapsusów przypadają jednak te lapsusy, które się pojawiają, kiedy moim zdaniem nie ściśle przejęzyczyłem się drugi raz po słudze Ukrainy i zostałem odwołany za wypowiedź na temat przeliczania głosu potencjalnego przez Państwową Komisję Wyborczą. Taka jest prawda formalna.
Mówimy o sytuacji głosowania za granicą, tak? Pamiętam tę twoją wypowiedź, kiedy ona została zinterpretowana jako potwierdzenie tez opozycji ówczesnej, że aparat państwa nie daje sobie rady z głosującymi za granicą Polakami.
Obecny, rządzony już przez ówczesną opozycję MSZ dalej twierdzi, że nie miałem wtedy racji, więc trochę się zmieniło to zdanie opozycji co do tego czasu. Tak czy siak. Dlaczego nie było tego wiadomo? No cóż, smoke and mirrors. Byłem rzecznikiem, który umiał sytuacje różne zaciemniać, więc i na polecenie pana ministra też trochę zaciemniłem tą całą sytuację ze swoim zawieszeniem w ciągu tych trzech, czterech właściwie miesięcy.
A czy zwolnienie z MSZ-u ogłosił ci, przekazał ci tę wiadomość osobiście pan minister, czy to jakoś inaczej wyglądało?
Zostałem odwołany przez pana ministra mailem, co mnie osobiście bardzo zaskakiwało, bo chyba bo pan minister rzadko z niego korzystał, z MSZ-u, MSZ-owskiego maila. Natomiast 5 dni później za to samo zostałem zwolniony dyscyplinarnie z pracy, już ze stanowiska radcy znajdującego się w dyspozycji kadr, co jest zresztą dla mnie jednym z powodów, które podnoszę w sądzie. Nie można powiedzieć, że to jest dwa razy za to samo.
Tak, no to tutaj też warto nadmienić właśnie, że tak, że sprawa jest w sądzie pracy. Kolejny bardzo ciekawy, ważny wątek to jest afera wizowa. O to tam Michał Kolanko cię wypytuje. Ja też chciałem zapytać. Po pierwsze o pana ministra Wawrzyka, o którym mam wrażenie, wyrażasz się dosyć dobrze. To znaczy właściwie ja odczytuję twoje przedstawienie go jako osoby, przynajmniej z twojego punktu widzenia, nieszkodliwej, tak jakbyś był zaskoczony tym, że on w tej sprawie miał jakiś udział, ale też zwróciłem uwagę na to, że mówisz w wywiadzie, że w zasadzie, że coś jest nie tak, to wszyscy wiedzieli. Być może nie znali skali, ale problem z outsourcingiem wydawania wiz był znany. Jak to w ogóle było? Jak to jest możliwe, że sprawa, która potem miała tak duże znaczenie polityczne, gdzieś tam się toczyła w ukryciu. No i również to, co mi się rzuciło w oczy, to przynajmniej tak ja odczytuję twoje słowa z tego wywiadu, że prawie że do ostatniej chwili nie było świadomości w obozie władzy, jaka jest polityczna siła rażenia tej historii.
No cóż, pewną sprawiedliwością, jaka się zdarza na świecie, jest to, że rozwalają wielkie rzeczy, sprawy, co do których te ludzie robiący te wielkie rzeczy nie mieli pojęcia, że je rozwalą. Konflikty narodowościowe, których nie doceniano w historii, skandale, których ktoś miał nie zauważyć. Wiesz, Nixon w 1972 roku wygrał wybory prezydenckie gigantyczną większością, otworzył Chiny, dogadał się z Sowietami. Potem rozwalili go jacyś skorumpowani włamywacze przez jego sztab wysłani do no, całkiem dobrego hotelu w Waszyngtonie, prawda? I miejsca biurowego. Bywa tym bardzo różnie. Myślę, że tak z wizami było. Bo jest to sprawa, nieumiejętność polskiego państwa starającego się przez swoich urzędników to załatwić. I tu trzeba oddać honor wielu pracownikom polskiej służby konsularnej, którzy mając takie prawo i możliwości, jakie mieli, próbowali przez wszystkie trzy ekipy ministerialne PiS-u, ale sprawa ciągnie się od poprzedniej kadencji Radosława Sikorskiego, który wprowadził ten outsourcing, bardzo, bardzo go wspierając, przed wielu, wielu lat. Ciągnęła się, była znana w tym sprawie, że zdarzały się problemy z tą rezerwacją, z firmami, które państwo polskie reprezentowały. Zdarzały się konsulaty, w których były naprawdę ogromne problemy z wydawaniem wiz. To są sprawy bardzo różne, które zostały pewnie potem połączone przez zwłaszcza retoryczkę ówczesnej opozycji w jedną aferę. Ja jako publicysta i analityk do spraw wschodnich zawsze byłem świadkiem tego, jak nie jest łatwo dostać polską wizę w Brześciu, Łucku. Te sprawy znałem. Potem, jak już dowiadywałem się o różnych kryzysach i pożarach w MSZ-cie, na przykład orientowałem się, że są problemy w Nigerii. Są to sprawy, które istniały od dawna. Natomiast co do profesora Piotra Wawrzyka, no cóż, ja nie mogłem napisać o nim inaczej. Był to człowiek, z którym się dobrze pracowało, miły, sympatyczny, którego nie podejrzewałem nigdy o takie straszliwe działania, nie podejrzewałbym nigdy o takie straszliwe działania, o które podejrzewano go we wrześniu 2024 roku. To pamiętasz, że wtedy profesor Wawrzyk stał się niemalże memem, tak? Przypisywano mu sprowadzanie do Polski tysięcy osób, jakąś gigantyczną aferę korupcyjną. Ja mogę i w książce to piszę, powiedzieć tylko jedno, że widziałem wyraźny regres zachowania, samopoczucia i pozycji pana profesora Wawrzyka w resorcie w ciągu kilku miesięcy poprzedzających tę aferę wizową, co zresztą notabene nas do siebie zbliżało, bo ja też wtedy przeżywałem regres samopoczucia i swojej pozycji zawodowej w tym resorcie. Profesor, dlaczego profesora Wawrzyka też bronię? Bo przepraszam, że użyję słowa, wrócę do słowa sługa. On był do dyspozycji partii, rządu, ministra, który był jego szefem, pana premiera, pana prezydenta, bardzo dyspozycyjnym, pracowitym człowiekiem, wykonującym swoje obowiązki. I robienie z Piotra Wawrzyka nagle jakiegoś symbolu zła po prostu nie mieści mi się w głowie. Czasami trzeba, pewnie rozumiejąc, że coś tam się zdarzyło, profesor Wawrzyk sam wie najlepiej, jak było. Komisja to teraz przeprocedowała, jest prokuratura, niech oni to wyjaśnią, ale uznałem po prostu, że pewnym moim obowiązkiem, tak jak o pewnych ludziach napisałem źle, jest napisać o kimś dobrze, żeby ten człowiek nie został z tym sam.
Na
A Piotr Wawrzyk,
końcu,
proszę Państwa, został z tym wszystkim sam. On jest na aucie.
Na końcu tej książki jest jeszcze rozdział specjalny, czyli alfabet. W tym alfabecie się pojawiają osoby, które się też przewinęły w trakcie twojego urzędowania w MSZ-cie. I skoro tutaj mówiliśmy o Piotrze Wawrzyku, chciałem jeszcze właściwie bardziej jako taką, powiedziałbym, prefigurację pewnej postawy przytoczyć inną osobę, o której mówisz, pana wiceministra Pawła Jabłońskiego. To jest ciekawe, co ja o nim przeczytałem w twojej książce, twojej Michała Kolanki, ponieważ ty tam piszesz o tym, że on jednocześnie wypełniał zadania polityczne, ale też wypełniał, co jest podobno rzadkością, zadania, które przed nim stawiał sam MSZ, czyli no, sprawdzał się w tej swojej roli. Ja muszę powiedzieć, że ja pana Pawła Jabłońskiego kojarzę głównie z jednym, to znaczy z szaleńczym polowaniem na tak zwane ruskie onuce, które również mnie dotknęło do tego stopnia, że na serio konsultowałem w pewnym momencie z prawnikami możliwość wytoczenia sprawy panu Jabłońskiemu za pewne sformułowania pod moim adresem, po czym w którymś momencie to się skończyło. Jak spotkałem w Krynicy na forum w Krynicy pana Pawła Jabłońskiego, to mówię do niego: o proszę, odnalazł się łowca onuc, który nagle przestał te onuce łowić. No pan Jabłoński się bardzo na mnie obruszył, że ja tak go przedstawiam, ale przepraszam, dla mnie jest to przykład skrajnego koniunkturalisty. Ilu takich było w MSZ-cie?
Ja nawet pamiętam tą sytuację, kiedy mieliście ze sobą chyba debatować. To koordynowała Diana Głownia, moja dyrektorka biura, jakoś w kontaktach z tobą.
To mówisz teraz o tak, były dwie takie sytuacje. Znaczy było moje
ja
zaproszenie...
Ja pamiętam, nie debatowałem się nią, ale pamiętam.
Tak, to było moje zaproszenie dla pana ministra na mój kanał, które nie doszło do skutku, ponieważ pan minister zaczął twierdzić, że on się nie godzi na to, żeby to było nie na żywo. A mieliśmy też jeszcze debatę w Klubie Jagiellońskim.
Okej. Okay. Ja po prostu w tej książce napisałem, jak mi się z Pawłem pracowało. Wiesz, trzej wiceministrowie polityczni mieli do mnie często pretensje, że ja nie rozumiem, że oni mają swoją agendę, muszą ją realizować choćby w mediach, bo ja próbowałem koordynować całość polityki całego resortu. Jest pewien problem w strukturze MSZ-u, jeżeli tam są aktywni politycy. Zresztą teraz, proszę państwa, mamy pana... Jest nawet chyba mocniej, pana Szejnę, pana ministra Bartoszewskiego, panią minister Radwan. Nie zawsze realizując agendę polityczną, jeżdżąc do okręgu, chodząc do telewizji, generując przekaz, taki polityk ma szansę na wypełnianie bardzo męczącej pracy urzędniczej. To jest koordynacja departamentów, podejmowanie decyzji. Ja akurat... Nie tylko Paweł Jabłoński sobie z tym radził, ale Pawła chciałem tutaj za to szczególnie mocno pochwalić, bo był w stanie te dwie rzeczy pogodzić. Wiesz, myślę, że mnie z Pawłem bardzo wiele rzeczy różni, ale chcę po prostu powiedzieć, zwłaszcza politycznie, myślę, że poglądy teologiczne mamy też trochę różne, ale był bardzo szanującym moją pracę człowiekiem, który ciężko pracował i dobrze się z nim pracowało po prostu w tym resorcie. A reszta polityki, jak widać, mogło obok tego funkcjonować. Może to jest dowód na to, że niektórzy politycy, którzy zajmują się wyłącznie polityką, może jakby chcieli, to by byli w stanie jeszcze przy okazji robić parę innych rzeczy mocniejszych, wiesz. Bo polityka czy pisanie na X-ie to jest rzecz, która wydaje się niektórym politykom zajmuje 99,9% ich czasu, a pan Paweł Jabłoński, człowiek mówiący płynnie w dwóch znanych mi językach, w angielskim, bardzo ładnie po hiszpańsku, potrafił jednocześnie godzić funkcję bardzo dobrego wiceszefa polskiej dyplomacji ze swoją agendą polityczną, która doprowadziła go na ławy poselskie.
Jeszcze jedno pytanie, bardzo ciekawy moim zdaniem wątek, przewijający się kilkakrotnie w rozmowie Michała Kolanki z tobą, to jest kwestia samopoczucia, oceny sytuacji przez obóz rządzący przed 15 października ubiegłego roku. I to jest bardzo uderzające, gdzie ty twierdzisz, że przynajmniej w MSZ-cie nastrój był taki, że no może tam jakieś zmiany będą, ale właściwie już rozdzielamy tutaj stanowiska na nową kadencję i wydaje się, że w ogóle nie było świadomości powagi sytuacji i tego, co się zbliża. Czy ja dobrze interpretuję twoje słowa i z czego twoim zdaniem to wynikało?
Jak popatrzysz się, Łukaszu, na ostateczny wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, to on taki zły nie był. Gdyby ta partia miała zdolność koalicyjną, to byśmy po pierwsze w ogóle dzisiaj tutaj nie dyskutowali. Ja pewnie byłbym gdzieś zesłany w otchłanie MSZ-u. I byśmy co najwyżej czasem się umawiali na kawę, żeby sobie pogadać o starych Polakach. Prawo i Sprawiedliwość miało dobry wynik potencjalny i myślę, że nie rozumieli też w ogromnej części ludzie, którzy stali jakoś na czele tej partii, tego, że koło historii się troszeczkę odwraca, ale to było ciężko wyczuć. Jest też jeszcze inna rzecz, która tak troszeczkę działa na korytarzach władzy. Ty jesteś tak zagoniony codziennymi obowiązkami, kampanią i różnymi działaniami, że nie zawsze masz czas na jakiekolwiek zdystansowanie się, popatrzenie z boku, zrozumienie zmian, które nadchodzą w rzeczywistości. To jest jakieś ciągłe rozwiązywanie kryzysów. W wypadku afery wizowej myślano, że ta afera została już jakoś odepchnięta poprzez złożenie Piotra Wawrzyka, czy też dyrektora późniejszego departamentu tak zwanego prawnego na ołtarzu tego wszystkiego. Rzeczywiście, nawet sam gmach, który przecież odwraca się w kierunku, w którym wieje wiatr z rekordowymi prędkościami, myślał, że może nastąpić co najwyżej zamiana ministra. Sam pan minister Rau przestanie być tym ministrem, ale sama władza będzie trwała dalej. Czy to jest jakieś oryginalne? Nie, w historii to było tak bardzo często. Myślę, że Platforma Obywatelska nawet po wyborze Andrzeja Dudy ciągle nie rozumiała, że idzie ku upadkowi, a upadła przecież znacznie bardziej niż PiS, bo miała i zdolność koalicyjną większą od PiS-u wtedy i ilość głosu mniejszą, ale przegrała z jeszcze większym kretesem.
No to teraz przechodzę do pytań od widzów. Pierwsze pytanie jest, no przepraszam o sprawy poniekąd prywatne, ale ty mówisz o swoim homoseksualizmie w tym wywiadzie. To się stało publiczne, bo przecież zaatakował cię pan Staszewski i no to była bardzo głośna sprawa. Zostałeś poniekąd oskarżony o zdradę środowisk lewicowych, no bo jak homoseksualista to musi być lewicowy, prawda? A ty poszedłeś pracować do pisowskiego rządu. Więc jedna z moich pań widzów zadaje takie pytanie. Jakie jest pańskie zdanie na temat reklamowania homoseksualizmu, zmuszania nas od wielu lat do zmiany słownictwa, obyczajów, prawa, karach finansowych za obrażanie homoseksualistów, działalność LGBT?
Musiałaby pani troszeczkę mocniej zdefiniować, co ma na myśli pod nazwą reklamowania homoseksualizmu. Ja wywodzę się akurat z bardzo dawnych czasów, kiedy jeszcze absolutnie żadnego reklamowania homoseksualizmu nie było, a wręcz przeciwnie, raczej kiedy się było młodym homoseksualnym chłopakiem, było się w Polsce poniżanym i jego życie nie było uważane za normalne. Czasy się zmieniły. Mamy teraz większą liberalizację w tych sprawach, przyszły zmiany poważne w kulturze. Oczywiście należy uważać, żeby te zmiany nie były ekstremalne. Homoseksualizm istnieje w kulturze światowej od zawsze, my, homoseksualiści, istniemy w niej zawsze. Jesteśmy po prostu mężczyznami, którzy budują sobie życie z innymi mężczyznami. Jesteśmy wbrew pozorom elementem starej, konserwatywnej kultury. Bardzo często myślę, być może tej pani, nie wiem, przekazuję pozdrowienia, to się jakoś łączy z innymi sytuacjami, z tak zwaną kulturą LGBT, która jest jakimś takim nowatorskim prądem kulturowym. Ale proszę państwa, nie jestem pewien, czy ja mam w tej sprawie zbyt wiele do powiedzenia. Po prostu się taki urodziłem i taki jestem. Nie chciałem, przystępując do urzędniczej pracy w MSZ, aby to się stało jakimkolwiek tematem. Stało się, ale nie z mojego wyboru. Natomiast ja, w gruncie rzeczy większość gejów, czy jak to się kiedyś mówiło, homoseksualistów, słowo gej jest moim zdaniem takie trochę homofobiczne, bo z angielskiego się wywodzi, tak wiąże nas trochę z permanentną radością i z czymś takim. To są bardzo konserwatywni mieszkańcy tego kraju, którzy też starają się zakładać rodziny, organizować swoje domy, ciężko pracować. Nie wiem, prawica jest postrzegana przez krzyczącą grupkę lewica. Też nie i nas, gejów, musiało to dopaść, że jesteśmy postrzegani przez pewną drobną część naszego środowiska. Nie wiem, czy ja wyglądam pani na kogoś, kto będzie rozprzestrzeniał kulturę LGBT? Jestem nudnym człowiekiem po 40.
Kolejne pytanie. Czy pan Jasina zgadza się z tezą, że Kijowowi zależy na wciągnięciu Polski i lub NATO do wojny? Jeśli tak, to czy ma wiedzę na temat tego, czy bierze się pod uwagę możliwość prowokacji kijowskich służb mających to na celu i w jakim stopniu i w jaki sposób wspomniane służby są kontrolowane na takie okoliczności?
Jak ktoś używa sformułowania rząd kijowski, Kijów i kijowskich służb, a nie ukraińskich, to z góry można domniemywać, że ma bardzo dużo wspólnego z Rosją. Pozdrawiam więc pana prawdopodobnie biorącego za to pieniądze, ale jeżeli pana obrażam,
skąd taka
to jest
teza?
to po
Dlaczego
prostu
tak uważasz?
używana w Rosji formuła obniżająca rangę państwa ukraińskiego. Kijów, rząd kijowski, rząd warszawski, rząd berliński, waszyngtoński. To się bardzo często zdarza. A jest to też
No, mnie się też zdarza, prawdę mówiąc, czasem tak napisać po prostu na zasadzie wymiany, no tak, żeby nie powtarzać słowa ukraiński.
Jak pytania udzielę odpowiedzi, bo to też może być właśnie ktoś taki jak ty. Ja tylko zwróciłem na to uwagę. Ukraina, ja bym to nazwał inaczej, Ukraina dąży do tego, do większego zaangażowania Polski i państw NATO w tą wojnę. Jak każde państwo, które toczy wojnę, jest to rzecz oczywista jak słońce na niebie. To jest oczywiście kwestia tego, jak powinniśmy się my zachowywać, jak Ukrainie pomocy udzielać i w tej wojnie uczestniczyć. Najlepszą ewentualnością uczestnictwa, pomagania innemu krajowi w wojnie jest zawsze wojna per proxy, tak? Wysyłanie broni, pomoc logistyczna, udzielanie mu wszelkiego rodzaju pomocy od gospodarczej przez militarną aż do takiej czysto ludzkiej. I Polska tak robiła i robi przez ostatnie 2,5 roku. Czym innym jest oczywiście uczestnictwo w działaniach zbrojnych na terenie Ukrainy. Polska nie ma stanu wojennego z Rosją, stanu wojny z Rosją. Utrzymujemy z Rosją stosunki dyplomatyczne, ale byłoby oczywiście obłudą udawanie, że Ukrainie pomagać nie będziemy. Ale tu są akurat granice, które warto zaznaczać. Czym innym jest wysłanie Ukrainie broni, czym innym jest używanie tej broni przez nas na terenie Ukrainy, czym innym jest wysłanie na Ukrainę samolotów, czym innym być może zestrzeliwanie rakiet rosyjskich przez Polaków nad terytorium Ukrainy. To są wszystko bardzo trudne pytania, ale granice są tutaj wbrew pozorom zakreślone. Ja w dalszym ciągu uważam i uważać będę, że Polska powinna Ukrainę w tej wojnie wspomagać, ale oczywiście ma to swoje granice. Nie jest takim wspomaganiem uczestnictwo tam bojowo polskich żołnierzy, czy jakiekolwiek uczestnictwo Polaków w formie pola walki.
Kolejne pytanie. W ostatnich dniach Izrael zaanektował sobie część Syrii. No myślę, że to jest troszkę może za daleko posunięte sformułowanie, ale wkroczył rzeczywiście do Syrii, na terytorium Syrii.
Do
Co
strefy
by było?
buforowej, tam po Neitry.
Tak. Co by było, gdyby Polska w podobnej sytuacji zajęła część Ukrainy?
Nie ma czegoś takiego jak strefa buforowa, linia demarkacyjna między Polską i Ukrainą, tak jak to było na wzgórzach Golan. Są to sprawy kompletnie nieporównywalne, my tą granicę uznajemy i żaden polski rząd, jeżeli jest rządem normalnym, niczego takiego nie zrobił, bo to byłoby właśnie włączenie się do tej wojny. I jeżeli ktokolwiek takie pytania daje, to albo ma jakieś niezrealizowane marzenia, albo jest prowokatorem. I Polska tego zrobić nigdy nie powinna, powinna nasze wojsko sobie stać tam, gdzie ma stać, czyli na naszej wschodniej granicy.
No i na koniec pytanie już z zupełnie innej beczki, ale myślę, że na pewne rozluźnienie może po tych trudnych tematach akurat jest znakomite. Gdzie można pana Łukasza posłuchać czy poczytać w roli krytyka filmowego?
W tej chwili szykuję start swojego kanału i trzeba się w końcu usamodzielić, drodzy państwo. Szykuję też książkę o filmie, dość poważną. Bo niestety w kulturze czystki są jeszcze większe i tam wyleciałem ze znacznie większej ilości robót i środków medialnych niż w MSZ-cie. Tu akurat już czyściła mnie nowa władza, co daje mi takie bardzo urocze poczucie, że nie podobam się wszystkim, ale kina nie zarzucam, piszę cały czas i wracam do niego chyba w stopniu większym niż poprzednio. Po prostu też w tym roku było bardzo wiele różnych innych obowiązków, które mnie od mówienia o filmie powstrzymywały. Wiecie, trzeba czasem zarobić na rachunki.
Czyli jeżeli ktoś chce ciebie w tej roli obejrzeć, to najlepiej, żeby czekał na start kanału.
Tak jest i będzie to kanał budowany tak, jak to teraz się buduje, proszę państwa, dla was, przeze mnie. Bo pamiętajcie, że krytycy filmowi to mają być wasi przyjaciele, a nie ktoś, kto wam dyktatorsko dyktuje, co macie oglądać.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Jasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, analityk spraw międzynarodowych, dziennikarz, także filmoznawca. Bardzo ci dziękuję, Łukaszu. I jednocześnie współautor książki Ostatni etap wywiadu rzeki, który z Łukaszem przeprowadził Michał Kolanko. A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.